Dobrze, a teraz przejdziemy do Słowa Bożego. I znowu ciekawa była droga do tego kazania, bo gdy skończyłem kazanie, no nie, to było niecałe 2 tygodnie temu, usiadłem tutaj z przodu i przydarzyło mi się coś, co rzadko mi się przydarza. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz. Usiadłem i nie dawało mi spokoju to, że nie powiedziałem całego kazania. Siedziałem i myślałem tak, powinienem był bardziej zaakcentować to, że wiara niezależna od okoliczności zasadza się na miłości Bożej, że to o tę miłość chodzi. I tak siedzę i wiercę się i nie dają mi te myśli spokoju. I nawet myślałem, chyba pójdę do pastora i poproszę go, żeby mnie jeszcze wpuścił za kazalnicę. Nigdy tego wcześniej nie zrobiłem. Żeby mi jeszcze 2-3 minuty dopowiedział coś. I wtedy wyszła siostra Asia i powiedziała, że chce się podzielić swoim świadectwem, a na początku przeczytać tekst, który Pan jej dał w czasie mojego kazania. I przeczytała z listu do Efezjan właśnie o tym, że mamy poznać miłość Chrystusową. Pamiętacie może ten tekst, który ona czytała? Ja słuchałem tego, pomyślałem sobie, no to jest właśnie to, co ja chciałem dopowiedzieć. I zrozumiałem wtedy, że Duch Święty pragnął posłużyć się inną osobą niż mną. Ale potem podszedł do mnie wasz pastor i powiedział, podsłyszałem, że będziesz na święta w Krakowie. Czy nie mógłbyś podzielić się kazaniem? Pomyślałem, no porozmawiam z żoną, bo to od żony dużo zależy w święta, czy będę mógł głosić, czy nie, bo na nią spadnie więcej obowiązków wokół świąt. I jak wracałem do domu samochodem, to Pan tak bardzo wyraźnie do mnie powiedział, no myślę, że Irenka się zgodzi, znasz ją dobrze, a ja mam dla Ciebie temat. Mów na temat, o którym czytała ta siostra Asia. I stwierdziłem, no tak, mam już tekst i rzeczywiście. Także jeśli siostra Asia tu jest, to jej dziękuję. Jeśli nie ma, to podziękujcie jej w moim imieniu. W każdym razie będziemy dzisiaj czytać z listu do Efezjan z rozdziału 3, od 14 do 21 wersetu. I rozumiem też już, skąd był ten mój niepokój. Bo Pan wiedział i mój duch już to wiedział, że będę miał jeszcze jedno kazanie. I rzeczywiście nie powiedziałem wszystkiego na ten temat. I dlatego tytuł dzisiejszego kazania będzie Wiara niezależna od okoliczności, część druga. Wiara niezależna od okoliczności, część druga. Dopełnienie tego tematu sprzed 2 tygodni. I gdy przygotowywałem się do tego kazania, spotkało mnie jeszcze jedno ciekawe wydarzenie. Otóż robiłem sobie notatki na kartkach, które z jednej strony były zadrukowane. I nigdy bym tego nie zrobił wcześniej, nie pisałbym na tych konkretnych kartkach, gdyby one nie były już potrzebne. One nie były już potrzebne, dlatego to robiłem. Otóż były to kartki, które zamieszczamy w naszych biuletynach z wzorami listów do więźniów. I w tym przypadku chodziło o 2 nasze siostry z Iranu, Marcji i Mariam, które od początku tego roku były w więzieniu w Iranie i my również włączyliśmy się w akcję pisania do nich listów. I miałem zwyżkę tych wkładek, tych kartek z wzorami listów, ale nasze siostry miesiąc temu wyszły z więzienia. Pan sprawił, że wyszły z więzienia i te kartki się zdeaktualizowały. I powiem wam, że z dużą radością robiłem notatki na drugiej stronie tych kartek. Pomyślałem sobie, oby wszystkie inne zwyżki, które jeszcze tam mam, tych wkładek się zdeaktualizowały, żebym mógł robić na nich notatki, żebyśmy nie musieli pisać do naszych braci i sióstr. Zdeaktualizowała się też jeszcze jedna wkładka, też z tego roku, Sandul Bibi z Pakistanu. Jej ojciec zostali wypuszczeni z więzienia. Sąd ich uniewinnił. W Pakistanie jest tak, że zostaniesz fałszywie oskarżony o bluźnierstwo przeciwko Koranowi czy Mahometowi, spędzisz w więzieniu 13 miesięcy, potem cię uniewinnią. I jeśli to jest tylko 13 miesięcy, to masz szczęście. Zdarza się, że to są całe lata. No dobrze, ale tyle już tytułem wstępów. A teraz przejdźmy do samego tekstu. List do Efezjan, rozdział 3, od 14 do 21 wersetu. Tak naprawdę, gdybyśmy mieli tylko list do Efezjan, to moglibyśmy z powodzeniem wieść obfite życie chrześcijańskie, obfite, zwycięskie życie chrześcijańskie. Ten list, chyba jak żaden inny, może poza listem do Rzymian, choć ten jest znacznie dłuższy, stanowi taki kieszonkowy Nowy Testament. Myślę, że jakbym miał wziąć ze sobą jakiś jeden list do więzienia i mógłbym ukryć tylko jeden list gdzieś, to wziąłbym list do Efezjan. Jest to niezwykły list, pełen treści. Pokazuje nam z jednej strony to, kim już jesteśmy w Chrystusie, z drugiej strony szczegółowo omawia, jak mamy żyć w różnych sferach, w jakich się poruszamy. Ale najpierw przeczytajmy list do Efezjan, rozdział 3, od wersetu 14 do 21. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Cóż za niezwykła modlitwa. Cóż za niezwykłe słowa. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam was, abyście postudiowali modlitwy Pawła o Kościół. W liście do Kolosan, w liście do Filipian, w liście do Efezjan. Jest kilka takich modlitw, gdzie Paweł specyficznie modli się o pewne rzeczy dotyczące Kościoła Jezusa Chrystusa. Jest to wspaniała wskazówka dla nas, o co przede wszystkim powinniśmy się modlić, jakie powinny być nasze dążenia. Tę modlitwę Paweł zaczyna od takiego słowa: dlatego, z tego powodu. Z jakiego powodu? Z tego, co właśnie opisał w trzech pozostałych rozdziałach. Przedstawił nam tutaj coś niezwykłego. Te trzy pierwsze rozdziały to jest rewolucja w duchowej rzeczywistości. Rewolucja w porównaniu z judaizmem. Rewolucja ze wszystkim, co Bóg wcześniej objawił. Oto tam Pan objawia tajemnicę ukrytą od wieków, tajemnicę ciała Chrystusa, tajemnicę zbawienia w Chrystusie, tajemnicę nowego człowieka. I dowiadujemy się wcześniej, że Bóg w Chrystusie ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, że jesteśmy wybrani przed założeniem świata, że jesteśmy przeznaczeni przez Boga do synostwa, obdarzeni łaską w umiłowanym. Mamy odkupienie przez krew Chrystusa, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Dowiadujemy się, że wola Boża w nastaniu pełni czasów wypełniła się w Chrystusie. Co więcej, my sami jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym, który jest rękojmią naszego dziedzictwa. Dowiadujemy się, że nasze powołanie wiąże się z ogromną nadzieją, wielką nadzieją, bogactwem chwały i niezwykłą mocą. Dowiadujemy się, że Bóg objawił tę moc w zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Chrystusa, którego posadził ponad wszelką władzą, ponad wszelkim imieniem. Dowiadujemy się, że Chrystus, ten wywyższony, jest głową Kościoła, który jest Jego ciałem. I Chrystus ten Kościół wypełnia. Dowiadujemy się dalej, że ci, którzy byli martwi w swoich grzechach, zostali zbawieni z łaski wyłącznie dzięki miłosierdziu i miłości Boga. I że program łaski będzie trwał przez całą wieczność, kiedy to Bóg będzie objawiał wszystkim zbawionym nadzwyczajne bogactwo swojej łaski. I ci zbawieni są stworzeni przez Boga na nowo, są dziełem Bożym, aby celować w dobrych uczynkach. Są bliscy Bogu przez krew Chrystusową, a ten Chrystus jest naszym pokojem i na krzyżu zniszczył nieprzyjaźń i dokonał pojednania. Dzięki Chrystusowi mamy dostęp do Ojca w jednym duchu. Jesteśmy domownikami Boga i współobywatelami świętych. Jesteśmy żywą świątynią, w której mieszka Bóg. Co więcej, jesteśmy uczestnikami tej wielkiej, objawionej tajemnicy ciała Chrystusa. I to wszystko Paweł napisał wcześniej i potem dodał w ostatnim wersecie przed tymi, które czytaliśmy, że z tego powodu on cierpił udręki, był wtedy w więzieniu. Otrzymał od Boga tak wielkie przesłanie i cierpi w więzieniu. I potem mówi, i właśnie dlatego, właśnie z powodu tego wielkiego dzieła Bożego, którego dokonał w Chrystusie, które stało się waszym udziałem, ja cierpię, ja znoszę udręki i właśnie dlatego teraz zginam moje kolana, padam na kolana, aby modlić się o was. Aby to, co stało się na krzyżu, co stało się, gdy Chrystus zmartwychwstał, co stało się, gdy zostaliście zrodzeni mocą Boga, urzeczywistniło się w waszym życiu. I wszystko to Paweł napisał i modli się jeszcze zanim przejdzie do praktycznej strony życia, kiedy zacznie nam mówić o tym, abyśmy postępowali, jak przystoi na nasze powołanie. Kiedy opisze zasady funkcjonowania ciała Chrystusa, powie, że mamy chodzić w nowym człowieku, a nie w starym, ale najpierw dokładnie nam wyjaśni, czym jest ten nowy. Potem omówi trzy najważniejsze sfery relacji międzyludzkich. Kościół, rodzinę i stosunki w pracy. I na końcu powie o tym, że mamy wroga i toczymy bój duchowy. Ale zanim o tym będzie mówił, pada na kolana i prosi Boga o coś bardzo konkretnego. I chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie przyjrzeli się temu, o co Paweł prosi Boga. Tak naprawdę on prosi Boga o to, aby Kościół Jezusa Chrystusa był całkowicie wyzwolony z okoliczności, w jakich się znajduje i całkowicie zależny od Chrystusa, w którym jest ukryty i który zamieszkuje w nim. I zaczyna tę modlitwę tak. Zginam kolana moje przed Ojcem. I ta modlitwa przypomina modlitwę Salomona w chwili poświęcenia świątyni. Gdy świątynia była już gotowa, Salomon padł na kolana i modlił się. I w pewnym sensie ta modlitwa jest jakby modlitwą o poświęcenie Kościoła Jezusa Chrystusa jako nowej świątyni. Nawet zastanawiam się, czy może to nie jest najważniejsza modlitwa o Kościół, jaka jest ukazana w Nowym Testamencie. I Paweł pisze tutaj, że zgina swoje kolana przed Ojcem. Jakież piękne to jest słowo. Ojciec, kochający, dobry, troskliwy ojciec, tata, Abba. Kościół ma nie tylko Pana, ale ma Ojca. Kościół jest rodziną. Kościół łączą bliskie, organiczne relacje. On modli się do Ojca. Wiem, że to sformułowanie Ojcze nasz, przynajmniej w moim przypadku, przybrało trochę taki religijny wymiar, bo jak od małego się słyszy Ojcze nasz i widzi się wielu ludzi, którzy tak bezdusznie to odmawiają, tak klepią tę modlitwę, to robi się z tego taka religijna formułka. Ale ten jeden zwrot to jest rewolucja w duchowej rzeczywistości, rewolucja w sferze religii. Bóg jest tatą. Bóg jest ojcem. Bóg ma dzieci. Bóg troszczy się. I potem czytamy, aby ten ojciec sprawił. Paweł modli się do Ojca, aby ten sprawił według bogactwa chwały swojej. Modli się, aby Bóg coś sprawił. Nie modli się o to, abyśmy coś zrobili, ale żeby to Bóg uczynił. Bo tak naprawdę od Boga możemy otrzymać tylko to, co otrzymamy z Jego łaski, co będzie Jego inicjatywą. Zbawienie było Bożą inicjatywą. Nasze uświęcenie też jest Jego inicjatywą. My możemy tylko odpowiedzieć na to, co Bóg pragnie uczynić. I Paweł prosi Go, aby uczynił to według bogactwa chwały swojej. Mówi, Ojcze, proszę Cię, abyś uczynił coś na swoją miarę. Abyś obdarzył swój Kościół darem na miarę dawcy. Abyś udzielił swojemu Kościołowi z obfitego skarbca swojej chwały, swojej objawionej natury, tego, kim jesteś. Paweł modli się tutaj o wielkie rzeczy. Modli się o coś, czego tylko Bóg może dokonać. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy studiowali tę modlitwę, abyśmy zagłębili się w to, co Paweł chce tu przekazać. Bo często przechodzimy na taki naturalny poziom chrześcijaństwa i wydaje nam się, że chrześcijaństwo jest kolejną religią i musimy się po prostu nauczyć zachowywać jak chrześcijanie na zewnątrz. Ale tu chodzi o coś zupełnie innego, o czym Daniel już wspominał. Żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Niezwykłe słowa. Drodzy przyjaciele, mamy wielu wrogów, podstępnych i mocnych. Mamy przed sobą wiele prób, które przerastają nasze naturalne siły. Spotyka nas wiele pokus, którym nie jesteśmy w stanie oprzeć się w oparciu o własną moc. Spoczywa na nas też wiele obowiązków, w którym nie podołamy o własnych siłach. I Bóg o tym wie. Bóg wie, że jesteśmy słabi, grzeszni. Bóg wie, jak ciężkie mogą być okoliczności. I dlatego ma cel. Umocnienie naszego wewnętrznego człowieka, tego, którego zrodził przez słowo prawdy. Tego, który jest istotą zbawienia w nas. Który jest niezależny od okoliczności. Bóg chce uczynić w naszym życiu coś, co jest zupełnie niezależne od okoliczności. Bóg zawsze tak działa. W pewnym sensie im trudniejsze okoliczności, tym lepiej dla Boga. Jezus urodził się w stajni w Betlejem, w małej mieścinie. Potem był uchodźcą w Egipcie. Wychowywał się w zapadłej dziurze, przepraszam za wyrażenie, ale tak myślano o Nazarecie. Gdy był dorosły, nie miał, gdzie by mógł położyć swoją głowę. Lisy miały więcej niż on. Potem został ukrzyżowany i pochowany w wypożyczonym grobie. Ale w życiu Jezusa nie liczyły się jego okoliczności, drodzy przyjaciele, ale liczyło się to, kim on był. To było ważne. Nie było ważne, gdzie się urodził, co o nim myśleli. Nie było ważne to, że mówił z galilejskim akcentem. To tak, jakby dzisiaj ktoś mówił gwarą. To nie było ważne. Liczyło się to, że był żywym Bogiem, Synem Bożym, wcielonym w człowieka, że był Mesjaszem, Zbawicielem. To było ważne. I był nim cały czas, niezależnie od okoliczności. Był nim na krzyżu, był nim w grobie i był w nim, gdy powstał z martwych. I jest nim teraz, gdy zasiada po prawicy tronu Bożego w niebie. I dlatego Paweł kontynuuje i mówi tak, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. To jest hebrajski sposób myślenia. On powtarza poprzednią myśl, rozwija ją. To nie chodzi o dwie różne rzeczy. Tu chodzi o to, że gdy zostaniemy przez Ducha, mocą Bożą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku, to w praktyce oznacza to, że Chrystus zamieszkuje w naszym sercu. I nie chodzi tutaj o narodzenie na nowo, ale chodzi o to, że Chrystus nie jest przelotnym gościem. To jest obraz. Chrystus nie wpada od czasu do czasu na kawę, jak mamy dla Niego czas, ale Chrystus mieszka w nas, w naszym domu, wewnętrznym domu, w domu naszej duszy. Jest zameldowany na stałe. Przebywa z nami cały czas, zostawia swój ślad w każdym pokoju naszej duszy. Jest cały czas z nami, mamy z Nim osobistą relację. Dzieli z nami nasze radości i troski. Jest w naszej łodzi, niezależnie od okoliczności. Chrystus wypełnia nas. To modlił się Paweł. Ktoś, w kim Chrystus jest w ten sposób uformowany, nie musi wchodzić w obecność Bożą. On trwa w obecności Bożej. Niezależnie od okoliczności. Pomyślmy o tym. Chrystus, który był całkowicie wolny od okoliczności, w jakich się znajduje, jest ukształtowany w nas, w słabych, grzesznych ludziach. I to jest cel Boga dla chrześcijanina. Oto modlił się Paweł, bo nie chciał, żeby chrześcijanie ze zborów, do których pisał, pomyśleli, że chrześcijaństwo to jest kolejna religia i kolejny zestaw uczynków. Chrześcijaństwo to jest osobista relacja z Chrystusem. A dokonuje się to w piękny, niezwykły sposób. Paweł pisze dalej, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. George MacDole kiedyś opowiadał, jak był na kampusie uniwersyteckim w Stanach Zjednoczonych i próbował coś powiedzieć do studentów. I nic nie mógł się przebić przez gwar. Nikt nie zwracał na niego uwagi. I w końcu powiedział głośno, wy wszyscy boicie się tutaj dwóch rzeczy. Boicie się że nigdy nie będziecie kochani i nigdy sami nie będziecie kochać. I zyskał ich uwagę i zaczęli go słuchać. Miłość. Jeżeli bylibyśmy szczerzy przed sobą, to powiedzielibyśmy, że tego najbardziej pragniemy. Chcemy być kochani, chcemy kochać, chcemy mieć udane małżeństwo, chcemy mieć udaną relację z dziećmi, chcemy mieć udane przyjaźnie, chcemy mieć udane braterskie i siostrzane relacje w zborach. Tak, chcemy być kochani i chcemy kochać. Bezinteresownie. Tego tak naprawdę chcemy. I Biblia mówi, że tego Bóg dla nas pragnie, bo Bóg jest miłością. To pragnienie miłości w nas zaszczepił sam Bóg. On stworzył nas do miłości. Stworzył nas, abyśmy trwali w tej miłości. I ten zabieg, którego Duch chce dokonać w naszym wnętrzu, to jest zabieg, który ma się dokonać właśnie w miłości. Mamy być wkorzenieni w tę miłość. To jest obraz głęboko zapuszczonych korzeni w żyzną glebę miłości Bożej. Niektóre rośliny potrafią przetrwać bardzo trudne warunki atmosferyczne. Nawet długą suszę, bo mają głęboko zapuszczone korzenie. I są niezależne od okoliczności. Jeżeli my zapuścimy korzenie naszego życia w Bożą miłość, w to, że jesteśmy przez Niego kochani, akceptowani, w to, że On dał dowód swojej miłości ku nam przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, to będziemy mieli wiarę niezależną od okoliczności. Bo widzicie, nasza wiara może być albo zależna od okoliczności, albo zależna od Bożej miłości. A Paweł powiedział, w czym czynna jest prawdziwa wiara. Pomożecie mi, w czym jest czynna prawdziwa wiara? W miłości. Wtedy wiara działa. To jest paliwo, którym karmi się miłość. Chrześcijanin, który wie, że jest kochany przez Boga takim, jakim jest i zawsze będzie kochany przez Boga, ma wielką moc w swoim życiu. Może iść do przodu pewnym krokiem, bo wie, że nawet jak odniesie niepowodzenie, to pochyli się nad nim jego kochający ojciec, żeby go podźwignąć. Żeby go wesprzeć, żeby mu pomóc. Wie, że ma oparcie w kochającym Bogu. I ktoś taki może wejść w najtrudniejsze okoliczności bez lęku, bez strachu, bez obaw, bez wątpliwości. I ta doskonała miłość usuwa z niego strach. Wszystko miłość robi. I Paweł mówi, och, abyście byli wkorzenieni w tę miłość. I daje jeszcze inny obraz, ugruntowani, tu dokładnie chodzi o założenie fundamentu. O założenie mocnego, stabilnego, niewzruszanego fundamentu, który jest zapuszczony głęboko w Bożą miłość. I żadne trzęsienie ziemi nie jest w stanie naruszyć tej konstrukcji. Konstrukcja życia zasadzonego na fundamencie miłości Bożej jest odporna na wszelkie życiowe wstrząsy. Całkowicie niezależna od okoliczności. I oto Paweł się modlił. Modlił się o taką budowlę w naszym życiu. Bóg powiedział, że żadna siła na tej ziemi nie jest w stanie nas oddzielić od tej miłości. Żadne okoliczności. Nawet śmierć. Jeżeli zapuścimy nasze korzenie w tę miłość, jeżeli będziemy ją kontemplować, rozmyślać nad nią, jeżeli po prostu pozwolimy, by Bóg nas kochał takim, jakim jesteśmy i tu, gdzie jesteśmy, to zobaczymy cud. Cud tego, że skrzydła, które zostały połamane, zaczną nam odrastać na nowo i będą o wiele większe niż kiedykolwiek wcześniej. Będziemy mogli szybować wysoko, jak orły. Nasza młodość się odnowi. Miłość niezależna od okoliczności. Bóg nas kocha, kropka. Dlaczego wierzysz w Boga? Bo Bóg mnie kocha. Dlaczego służysz Bogu? Bo Bóg mnie kocha. Dlaczego masz pokój? Bo Bóg mnie kocha. No ale twoje okoliczności, popatrz, rozejrzyj się wokół siebie. Wydaje się, jakby Bóg zapomniał o tobie. Jakby nie odpowiadał na twoje modlitwy, a przynajmniej nie robił tego od razu i w taki sposób, jakbyśmy wszyscy chcieli. O tak, no, nie rozumiem do końca tego, co Bóg robi w moim życiu, ale wiem jedno, Bóg mnie kocha. Bóg mnie kocha. I ta miłość jest czynnikiem stabilizującym moje życie. Kościół, który zna miłość Bożą. Kościół, który potrafi czerpać z miłości Bożej. Kościół, który potrafi dzielić się miłością Bożą. Jest nieustraszony. Tak jak nasza siostra, która stała się sławna w całej Polsce. Bo powiedziała, że będzie dzielić, postanowiła dzielić się miłością Bożą. I nawet polskie prawo musiało się w końcu ugiąć i stwierdzić, miłość jest ważniejsza niż prawo. Prawdziwa miłość. Czysta miłość. Amen. Amen. I ja jestem głęboko przekonany, że właśnie takiego kościoła ten świat potrzebuje. I dalej Paweł pisze i podaje ten niezwykły obraz. Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. Lubię te takie nośne symbole biblijne. Ale zanim powiemy sobie o tym symbolu szerokości, długości, wysokości i głębokości, jeszcze kilka słów o zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi. To jest mowa o szkole. Ale szkoła Chrystusa zatopiona w atmosferze miłości i akceptacji. Nawet świeccy psycholodzy wiedzą, że dzieci lepiej się uczą w atmosferze akceptacji. Szybciej się uczą. Lepiej się rozwijają. I Paweł modli się tutaj, abyśmy mogli pojąć, abyśmy byli całkowicie zdolni, by w pełni pojąć coś. Abyśmy naprawdę coś dogłębnie zrozumieli. I dodaje ze wszystkimi świętymi. Ze wszystkimi świętymi. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o świętych w niebie, ale o świętych na ziemi, o wierzących. Nie ponad wszystkimi świętymi, nie niezależnie od wszystkich świętych. O, ja będę miał swoją osobistą relację z Chrystusem gdzieś tutaj. Tu ja i Jezus. Nie potrzebuję świętych. Jestem tylko ja i Jezus. Nikt nie ma takiego poznania Jezusa jak ja. Po co mi zbór? Po co mi Kościół? Tam są sami grzesznicy. A Paweł mówi, chwileczkę, w zborze nie ma grzeszników. Są święci. Paweł pisał do świętych w takim mieście, w takim, a nie do grzeszników w takim mieście czy w takim mieście. Ze wszystkimi świętymi. Razem poznajemy Bożą miłość. Ta miłość, aby można było ją w pełni poznać, musi wyrażać się poprzez relacje. Taka jest natura miłości. Miłość to nie jest jakieś takie błędne koło w mojej duszy. Wszystko kręci się wokół mnie. Miłość to są relacje. Mój brat poznaje Bożą miłość. Moja siostra poznaje Bożą miłość. Ja poznaję Bożą miłość. I dzielimy się nawzajem tą miłością. Ze wszystkimi świętymi. Kościół powinien być kościołem pełnym relacji opartych na miłości. I niezbawieni, zgubieni, wchodząc w kościół, powinni wchodzić w relacje oparte na miłości. A takie relacje mają to do siebie, że bardzo łatwo otwierają się na kolejne osoby. Jeśli rodzina jest kochająca, jeśli małżeństwo jest kochające i owocem tej miłości jest dziecko, to relacja małżonków w naturalny sposób otwiera się na tego nowego człowieka. A potem, jeśli pojawia się kolejne dziecko, to ta trzyosobowa rodzina otwiera się na tego czwartego członka rodziny. Może na piątego. A potem za jakiś czas może pojawią się wnuki i znowu rodzina powiększa się i otwiera się na kolejnego małego człowieka. I taką rodziną jest właśnie Kościół. Gdy rodzą się na nowo nowi ludzie, Kościół w naturalny sposób otwiera się na nich. I oni spotykają się nie z jakimś legalizmem, jakąś jedynie zewnętrzną formą pobożności, ale spotykają się z relacjami opartymi na miłości. I nagle znajdują się w miejscu, gdzie są kochani. gdzie mogą się rozwijać, gdzie doświadczają Bożej miłości, jej szerokości, długości, wysokości i głębokości. Bardzo nośny symbol, jest wiele różnych interpretacji. Myślę, że każda niemal jest słuszna, bo to mają do siebie symbole, że można odczytać w nich bardzo wiele. I sądzę, że Duch Święty z premedytacją tutaj celowo zamieścił ten symbol, abyśmy mogli bez końca doczytywać się nowych rzeczy w nim. Jedno, co rzuciło mi się w oczy, to to, że te wymiary, o których Paweł pisze, istnieją zawsze, niezależnie od okoliczności. Zauważyłeś to, że w każdych swoich okolicznościach jesteś w twoim wymiarowym świecie? Zawsze jest jakaś głębokość, jakaś wysokość, jakaś długość i szerokość. Gdy przygotowywałem się do tego kazania, spotkałem się z różnymi interpretacjami tego symbolu. Chciałbym z niektórymi się podzielić z wami. Niektórzy uważają, że jest mowa o pełnych wymiarach tej duchowej świątyni, jaką jest Kościół, o których pisze. Inni mówią, że szerokość to jest miłość Chrystusa obejmująca wszystko, opasująca cały glob ziemski. Jego miłość to jest szerokość, a długość to jest Jego miłość obejmująca wszystkie wieki. Od wieczności przeszłej, gdy w sercu Boga zrodził się plan zbawienia człowieka, aż do wieczności przyszłej, kiedy zbawienie się ostatecznie urzeczywisty. Głębokość to jest mądrość, głębia Bożej miłości, jakiej żadne stworzenie nie jest w stanie zgłębić. A wysokość oznacza, że ta miłość jest poza zasięgiem wszelkich wrogów i nikt nie zdoła nas jej pozbawić. Z kolei inni widzą w tym całość wielkiej tajemnicy zbawienia z łaski, które jest darmo dla wszystkich, zarówno Żydów, jak i Polaków. Można w tym też doszukać się wysokości chwały Bożej i głębi uniżenia Chrystusa. Także Chrystusa rozpiętego na krzyżu o wymiarach kosmicznych. Nieskończoność tych wymiarów mówi o tym, że obejmują one wszystko, co jest powyżej, poniżej, co było i co będzie. Głębokość i wysokość może też mówić o tym, że dobroć Boża wynosi nas z najgłębszej depresji i wynosi na najwyższe wyżyny. Że Boża miłość dociera do najbardziej upadłego człowieka na świecie. Dociera do najgłębszych pokładów naszego zdeprawowanego serca i wynosi nas aż do samego tronu Bożego. I Paweł pisze dalej. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Czym mamy się zajmować jako Kościół? Paweł pisze tutaj bardzo wyraźnie. Och, abyście mogli poznać miłość Chrystusową. Abyście mogli poznać to, jak bardzo Chrystus nas kocha. Zrozumieć, co motywowało Go, gdy wstępował z nieba do później. Co motywowało Ojca, by dać swojego Syna. Bo miarą miłości Boga jest dar Chrystusa. Miarą miłości Chrystusa jest Jego śmierć na krzyżu. Jest tu mowa o bezkresie miłości. O poznaniu, które wykracza poza wiedzę rabinów i filozofów greckich. Poza wszelkie ludzkie osiągnięcia intelektualne, poza wszelkie zdolności poznawcze ludzkiego umysłu. To poznanie ma wymiar duchowy, choć oddziałuje też na sferę intelektu i emocji. Ale wykracza poza wszystko to, co ten świat może zaoferować. Jedynie Duch Boży może nam objawić tę miłość. Ten bezkres miłości. W jednym z komentarzy taki ciekawy obraz odnośnie poznawania Bożej miłości. Wiele lat po tym, jak Australia została odkryta, a wiem, jak duży to jest kontynent, jedynie wzdłuż wybrzeży tu i tam były nieduże osady ludzkie. Tylko tam zamieszkiwały zapisy. Cały ogromny kontynent był niepoznany. To jest, myślę, dobry obraz tego, gdzie my teraz się znajdujemy. My dopiero znaliśmy przyczółek Bożej miłości. A cały jej bezkres jest dopiero do odkrycia. Najlepsze jest wciąż przed nami. I możemy odkrywać
te wymiary Bożej miłości niezależnie od naszych okoliczności. Jakżeż wiele jeszcze jest do poznania. Jakżeż wiele jeszcze jest w tej miłości. Bo przed nami wielki cel, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.
Po co poznajemy
Bożą miłość? Aby zostać nie tylko wypełnieni Bogiem, nie tylko pełnią Boga, ale całkowicie pełnią Boga. Cóż za wzniosły cel?
Bóg wypełnia moje wnętrze po brzegi.
Poprzez miłość Chrystusową. Poprzez swoją miłość, jaką objawił Chrystus. Bo pełni Boga można doświadczyć tylko poprzez miłość, gdyż Bóg jest miłością. Paweł pisze tutaj i mówi, słuchajcie, ja bym chciał, żeby Kościół był tak nasączony Bożą miłością, jak gąbka jest nasączona wodą. Że każdy, kto styka się z Kościołem, styka się tylko z Kościołem, z tym, że aby każdy, kto styka się z chrześcijaninem, stykał się nie tylko z chrześcijaninem, ale z tym, czym ten chrześcijanin jest wypełniony, czym miłością Bożą. Paweł modli się tutaj o duszę pełną łagodności, dobroci, miłości, sprawiedliwości, świętości, miłosierdzia, prawdy. Próby i uciski, tak jak w przypadku gąbki miłości, pozwalają się tylko ujawnić ten, co jest w nas, ujawnić się Bogu. To właśnie w próbach, w uciskach, w doświadczeniach Bóg jest najlepiej widoczny. Bóg w Kościele jest najlepiej widoczny. I dlatego nie musimy obawiać się prób i doświadczeń.
Bo one są po to, by Bóg był tym bardziej widoczny. I znowu nasuwa mi się przykład naszej siostry. Dopóki nie było próby, ograniczona liczba ludzi wiedziała o miłości Bożej w jej sercu. A teraz cała Polska wie. Bo pojawiła się próba, bo pojawiło się doświadczenie. I tak właśnie, drodzy przyjaciele, Bóg działa w naszym życiu, tak działa wśród naszych prześladowanych braci i sióstr. Na przełomie XIX i XX wieku w Chinach wybuchło powstanie bokserów wymierzone przeciwko światu zachodniemu, a chrześcijanie byli kojarzeni z religią imperialistyczną. I wcześniej chrześcijan nazywano ryżowymi chrześcijanami. Bo Chińczycy byli przekonani, że misjonarze z zachodu kupują wiarę. I dla dóbr, i że ludzie nawracają się dla dóbr materialnych. W czasie powstania bokserów chrześcijanie byli zażynani tysiącami. Ponad 200 misjonarzy zostało zamordowanych. Całymi rodzinami byli mordowani. Dopiero interwencja państw zachodnich, wielu państw, położyła kres tej rewolcie. A wiecie, co się stało później? Rozpoczęło się wielkie duchowe przebudzenie. Serca wielu tysięcy Chińczyków otworzyły się na Ewangelię. Kościoły pomnażały się w niesłychanym tempie. Z jakiego powodu? Bo Chiny zobaczyły prawdziwe źródło wiary. Bo chrześcijanie w obliczu śmierci pozostawali wierni Chrystusowi z miłości do Niego. I okazało się, że nie jest to ryżowe chrześcijaństwo. I powiem wam, drodzy przyjaciele, to nie jest łatwe przesłanie. Ale każdy z nas powinien zapragnąć w sercu i powiedzieć, Boże, spraw, aby moje chrześcijaństwo nie było ryżowe. Ale żeby moje chrześcijaństwo stanowiło odpowiedź na Twoją miłość. Bo ten świat potrzebuje właśnie takiego kościoła. Kościoła pełnego Boga. Kościoła, w którym widoczny jest Bóg. Kościoła, który, tak czytamy dalej, będzie oddawał chwałę Bogu. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Wszyscy chcemy, aby Bóg dokonywał wielkich rzeczy. I Paweł mówi, słuchajcie, o to się nie martwcie. Bóg może uczynić o wiele więcej, niż jesteście w stanie to wyrazić w swoich najśmielszych modlitwach. Słowa, jakich Paweł używa, są niezwykłe. Daleko więcej to uczyni coś nader obficie ponad największą obfitość. Nieskończenie ponad nasze najśmielsze modlitwy, pragnienia, myśli, nadzieje i marzenia. Ponad najbardziej wybujałą wyobraźnię. Bo w Bogu jest niewyczerpana pełnia łaski i miłosierdzia. Och, Bóg może dokonać wielkich rzeczy i Bóg chce dokonać wielkich rzeczy, ale pozwólmy zrobić to Bogu po Bożemu. Tak jak On to zaplanował, a nie tak jak nam się wydaje, że powinno być. I Paweł podaje nam tutaj receptę, namaszczony przez Ducha Świętego, natchniony Duchem Świętym. Mówi, to się zaczyna w was. Zaczyna się od Chrystusa w was. Bo ta moc działa w nas. Niezależnie od okoliczności. I kończąc, Paweł pisze tak. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Kościół chrystocentryczny. Kościół, który oddaje chwałę Bogu. Kościół nie skupiony na okolicznościach, ale wpatrzony w Chrystusa. Drodzy przyjaciele, ja wierzę głęboko, Pan przekonuje mnie w moim sercu coraz bardziej, że najwyższa pora, abyśmy jako Kościół wznieśli się ponad swoje ograniczenia, ponad swoje spory, niesnaski, podziały i najróżniejsze problemy, ponad swoje okoliczności i spojrzeli na nowo na Chrystusa. Wpatrywali się w Niego, zostali przeniknięci Chrystusem, wypełnieni Nim pod brzegi i odzwierciedlali Chrystusa temu zgubionemu i poranionemu światu, zgubionym ludziom, którzy są spętani przez swoje okoliczności, którzy są zagubieni w swoich okolicznościach, którzy są zmiażdżeni w swoich okolicznościach i którzy desperacko potrzebują czegoś, co jest niezależne od ich okoliczności, by mogło ich z nich wyzwolić. I my, drodzy przyjaciele, to mamy, a raczej kogoś takiego mamy. Mamy Chrystusa. Ten świat potrzebuje zobaczyć Chrystusa. Taki Kościół jest wciąż potrzebny temu światu. Taki Kościół się nie przedawnił. Taki Kościół jest wciąż atrakcyjny dla zgubionych ludzi. Tak jak woda jest wciąż atrakcyjna dla kogoś, kto umiera z pragnienia. Tak jak chleb jest wciąż atrakcyjny dla kogoś, kto umiera z głodu. Kościół pełen Chrystusa, Kościół pełen miłości Bożej, Kościół wyzuty ze strachu, bo poznał miłość Chrystusową. Kościół, który oddaje Bogu chwałę po wszystkie pokolenia, z pokolenia w pokolenie. Kościół, który uczy tego swoje dzieci od najmniejszych lat. Dzieci przychodzą do Kościoła i co widzą? Miłość Bożą w działaniu. I na wieki wieków. To ma się nigdy nie skończyć. To ma trwać przez całą wieczność, bo Bóg przygotował dla nas coś i napisał o tym w liście do Efezjan 2,7, że wszystko to jest po to, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Cóż za niezwykły plan dla ciebie i dla mnie. Cóż za niezwykły plan dla każdego zboru, dla Kościoła. Cóż za niezwykła modlitwa o poświęcenie świątyni, jaką jesteśmy. I Paweł kończy tę modlitwę i mówi tak. Amen. Amen. Powiecie, bracia i siostry, amen?
Amen.
Głośniej. Amen.
Amen.
Niech się tak stanie.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Życzę wam naprawdę błogosławionych świąt i jeszcze głębszego objawienia miłości Bożej. Abyście wzrastali coraz bardziej w Jego miłość i byli nieustraszeni. Nieustraszeni. Jeśli motywuje was Boża miłość, bądźcie nieustraszeni. Amen. Nie bójcie się kochać Bożą miłością. Amen.